The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Rozpoczynamy nowy tydzień. Mamy poniedziałek, 15 dzień lipca. Jest to 197 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 169 dni. A jak zwykle o tej porze do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło o godzinie 5.44, zajdzie o 20.20, a więc dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 45 minut. Zaś imieniny obchodzą Dawid, Iga i Włodzimierz. Urodzeni 15 lipca to niepoprawni romantycy, widzą wszystko w różowych kolorach. Są skromni i oszczędni, nie stawiają sobie w życiu wysokich wymagań. Ich nastroje ulegają częstym zmianom. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. I drodzy Państwo, powtórka z poprzednich dni. 98 w dniu dzisiejszym maksymalna, jutro to 100 maksymalna. W skali w Celsjusza jest to 37,7 stopnia. W środę 95 zapowiadane są przelotne opady deszczu, a później, jak poprzednio, od 91 do 89. I tak wygląda perspektywa następnych 10 dni. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się nią potrafisz dzielić. Albert Schweitzer jest autorem tego powiedzenia.
Czytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe na tablicy ogłoszeń. Fioletowym flamastrem ktoś nabazrał słów kilka dziwna. Była ich treść. Niebo to wynajęcie. Niebo z widokiem na raj. Tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są wańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Wolałem to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem to świetnie i spojrzałem na adres. Lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem gdzie jest niebo. Niebo z widokiem na raj. Tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Do chmur. Zaważyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam. Nie wiem, do wynajęcia. Nie wiem, z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty.
zdrowia.
Robert Kasprzycki i Niebo do wynajęcia. A teraz kurs dolara w Polsce wynosi 3,89 zł, czyli rozpoczęliśmy nasz komunikat finansowy. Ropa Brent 84,97 dolarów, WTI 80,97, złoto zdecydowanie w górę 2419,45 dolarów. A teraz kolej na kalendarium. Rok 1099. Jerozolima została zdobyta i splądrowana przez uczestników pierwszej wyprawy krzyżowej. 1149. Poświęcono odbudowaną przez krzyżowców Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Rok 1410. Bitwa pod Grunwaldem. Połączonych wojsk polsko-litewsko-ruskie, które były dowodzone przez króla Władysława Jagiełę, pokonało armię zakonu krzyżackiego. Zwycięstwo odbiło się szerokim echem w Europie i zapoczątkowało zmierzch potęgi zakonu. 1419. Pod Czerwińskiem zawarte zostało antykrzyżackie przymierze między Polską, Litwą i Danią, Szwecją i Norwegią, połączonymi personalną Unią Kalmarską. Król Władysław II Jagiełło i Wielki Książę Witold zobowiązali się do udzielenia pomocy królowi Erykowi Pomorskiemu w walce z zakonem krzyżackim na terenie Prus i Inflant. Układ ten jednak nie został nigdy ratyfikowany. Rok 1606 urodził się Rembrandt, malarz niderlandzki uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych twórców w dziejach sztuki. 1784. Po 8-letnim pobycie w Stanach Tadeusz Kościuszko wypłynął z Nowego Jorku do Francji. 1834. Dekretem królewskim zniesiono hiszpańską inkwizycję i skonfiskowano cały pozostały po niej majątek na rzecz państwa. 1870. Georgia jako ostatni stan została ponownie włączona do Stanów Zjednoczonych po oderwaniu się w wojnie secesyjnej. 1903. Wielka powódź we Wrocławiu. 1933. Amerykański pilot Willie Post wystartował samolotem Lockheed Vega w pierwszy udany lot dookoła świata zakończony 22 lipca. 1938. Sprowadzenie prochów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z Sankt Petersburga do kościoła w Wołczynie koło Brześcia. Polski wywiad przekazał dowództwu brytyjskiemu dane o ośrodku w doświadczalnym broni rakietowej V-1 w Peenemünde wraz z planami bazy oraz szczegółami technicznymi nowej broni. 1954. Pierwszy helikopter przeleciał Atlantyk. 1959. W Sosnowcu elektryk Stanisław Jaros usiłował dokonać zamachu na konwój z Władysławem Gomułką i Nikitem Chruszczowem. 1997. Na progu własnego domu w Miami Beach na Florydzie został zamordowany słynny projektant mody Gianni Versace. 2006. Firma Otcom uruchomiła platformę do przesyłania krótkich, grupowych SMS-ów, czyli Twitter. 2016. Za zgodą Białego Domu Kongres Stanów Zjednoczonych odtajnił 28 stron swego raportu z 2002 roku poświęconą zamachowi z 11 września 2001 roku.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Zapowiada się kolejny bojkot węgierskiej prezydencji przez Unię Europejską. Nie w Budapeszcie, a w Brukseli ma być zorganizowane sierpniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych wspólnoty. To reakcja na wizyty premiera Viktora Orbana w Rosji i Chinach i rozmowy o pokoju na Ukrainie, które nie były konsultowane z Brukselą i zostały oprotestowane.
Każdy kraj, który kieruje przez pół roku pracami Unii, organizuje u siebie nieformalne spotkania ministerialne. Na Radę Ministrów Spraw Zagranicznych w Budapeszcie zaplanowano 28 i 29 sierpnia. Ale ponieważ premier Orban wyłamuje się z unijnej polityki zagranicznej, lata, jak mówi, z misjami pokojowymi do Rosji i Chin, choć nikt go do tego w imieniu Unii nie upoważnił, to jest plan, by szefowie MSZ-ów nie pojawili się w Budapeszcie. Szukaliśmy sposobu, jak pozbawić Węgry organizacji nieformalnej narady i znaleźliśmy. Szef unijnej dyplomacji ma zorganizować w tym samym czasie formalne spotkanie w Brukseli, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. A wtedy ministrowie spraw zagranicznych, zamiast w Budapeszcie, pojawiliby się w Brukseli. A to byłby krok bezprecedensowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Nie będzie wizji lokalnej w miejscu, w którym doszło do wstrząsu w kopalni Rydułtowy. Obecnie jest to niemożliwe ze względu na zagrożenie ponownymi tąpnięciami oraz z powodu podwyższonego zagrożenia metanowego. Kopalniany zespół do spraw zagrożeń podjął także decyzję o wyłączeniu wyrobiska z sieci wentylacyjnej. Równocześnie ruszyć ma wydobycie w innym rejonie tego samego pokładu, oddalonym o około 2 km od zagrożonego obszaru. Od czwartku, od tragicznego w skutkach tąpnięcia, w którym zginął górnik, wydobycie w kopalni jest wstrzymane. Ponad 106 milionów złotych kary nałożył na PayPal Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To serwis internetowy, który umożliwia dokonywanie płatności online na całym świecie. Wątpliwości wzbudziły klauzule zawierające 34 działania zabronione użytkownikom, wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
Charakter naruszeń jest bezprecedensowy. Dla konsumenta korzystanie z usług PayPal na podstawie zakwestionowanych klauzul jest nieprzewidywalne. Klauzule PayPal są ogólne, wieloznaczne i niezrozumiałe. Konsument, czytając te postanowienia, nie może przewidzieć, które z jego działań mogą zostać uznane za zabronione, a także jakie sankcje mogą zostać na niego nałożone przez przedsiębiorcę.
Decyzja urzędu nie jest prawomocna, a PayPal może się od niej odwołać do sądu. 7 nowych miast będzie na mapie Polski od nowego roku, w tym 3 z powiatu puławskiego, to Końskowola, Kurów i Wąwolnica. Wójtowi Kurowa, Arkadiuszowi Małeckiemu, marzy się stworzenie nowej akcji promocyjnej, czyli projektu Trójmiasto.
Żeby zachęcić również osoby przybywające tutaj do Trójkąta Turystycznego Puławy, Kazimierz, Nałęczów, do Trójmiasta, Kurów, Wąwolnica, Końskowola. Zachęcić naszą historią i tradycją. Jest to duży prestiż przede wszystkim dlatego, że Kurów utracił prawa miejskie w 1880 roku, po ponad 400 latach. 400 lat był miastem. Utraciliśmy prawa miejskie ze względu na to, że nasi mieszkańcy brali udział w powstaniu styczniowym i tym sposobem oddajemy im hołd, że status miasta wraca. Jest to taka historyczna sprawiedliwość.
Status miasta otrzymają także Kazanów, Kobylnica, Sopków i Zaniemyśl. W Milwaukee rusza dziś konwencja krajowa Partii Republikańskiej, na której Donald Trump zostanie formalnie wybrany na kandydata Republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Konwencja potrwa 4 dni. Już wczoraj do Milwaukee przyjechał Donald Trump, który krótko po nieudanym zamachu na jego życie zapowiedział, że wygłosi przemówienie. Eksperci w Polskim Radiu mówili, że atak na Trumpa zmobilizuje wyborców Republikanów, którzy nie byli do tej pory przekonani, by oddać na niego głos. Według Mateusza Piotrowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dla części prawicowych wyborców to wydarzenie świadczy o słabości Stanów Zjednoczonych.
Ameryka jednak jest w ich ocenie w kiepskim miejscu, jeżeli organizacyjnie i społecznie, jeżeli można na byłego prezydenta i kandydata na prezydenta przeprowadzić atak prawie że skuteczny, no skuteczny w sensie dosięgnięcia prezydenta, dosięgnięcia celu kulą z odcinka 160 metrów, no to jest to jednak problem i to może ich motywować do tego, żeby w listopadzie oddać głos.
Donald Trump został postrzelony w ucho podczas przemówienia w Butler w stanie Pensylwania. Zginął jeden z uczestników wiecu, dwie kolejne osoby zostały poważnie ranne. Napastnik został zastrzelony. Polityczne spory należy rozstrzygać przy urnie wyborczej, a nie za pomocą pocisków, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W orędziu wygłoszonym do Amerykanów po ataku na Donalda Trumpa wezwał do ostudzenia debaty i kroków wstecz przy kontrastowaniu wizji politycznych. Wierzę, że polityka powinna być areną pokojowej debaty, w której należy dążyć do sprawiedliwości przy podejmowaniu decyzji. Kierując się deklaracją niepodległości i naszą konstytucją, opowiadamy się za Ameryką nie ekstremizmu i wściekłości, ale przyzwoitości i łaski. Joe Biden zapowiedział też, że teraz najważniejszy cel dla Amerykanów to jedność. W serwisie Policyjne Statystyki tylko wczoraj doszło do 5 wypadków, w których zginęło 5 osób. Wśród ofiar jest kierowca samochodu, motocyklista, rowerzysta i 2 pasażerów, między innymi 9-letnia dziewczynka. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o 3 utonięciach. Od początku kwietnia utonęło w Polsce niemal 150 osób. Rosja może przygotowywać prowokacje na granicach Polski, ostrzegają białoruscy opozycjoniści. Część ekspertów nie wyklucza, że mogą to być informacje spreparowane przez kremlowską propagandę, aby zdestabilizować sytuację na granicach Rosji i Białorusi z państwami NATO.
Według jednych źródeł Rosja ściąga około 40 tysięcy, według innych aż 60 tysięcy migrantów. Wśród nich mają być osoby związane z Hamasem. Część z nich ma zostać wysłana na polsko-białoruską granicę, aby tam organizować próby nielegalnego przedarcia się do Polski. Już wcześniej funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej potwierdzali Polskiemu Radiu, że za atakami emigrantów na granicę stoją białoruskie służby.
No cały czas jesteśmy obserwowani przez służby białoruskie, przez migrantów. No, służby białoruskie mówią, kiedy mają przekroczyć, w jakim miejscu, bo bez ich wiedzy nic się nie dzieje.
Sekretarz Swietłany Cichanowskiej, Franek Wiaczorka, powiedział Polskiemu Radiu, że Rosji zależy na odciągnięciu uwagi zachodnich państw od Ukrainy, aby doprowadzić do sytuacji, w której Unia Europejska i NATO ograniczą pomoc dla Kijowa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Te nagłówki niemieckich mediów po zwycięstwie reprezentacji Hiszpanii w piłkarskich mistrzostwach Europy. La Furia Roja, jak wiadomo, wygrała z Anglią 2-1, a gazety przejrzał nasz korespondent Adam Górczewski.
O mistrzach i rekordzistach krzyczy Frankfurter Allgemeine. Hiszpanie zdobyli 4. tytuł mistrza kontynentu i zostali samodzielnym liderem pod tym względem. Z 3 mistrzostwami Europy pozostają pokonani w ćwierćfinale właśnie przez piłkarzy z Półwyspu Iberyjskiego, Niemcy. Łatwiej wymienić, kto nie pisze o tym, że Anglia wciąż nie ma tytułu w Europie, a na jakikolwiek trofeum poczeka przynajmniej do 2026 roku, kiedy minie 60 lat od wygrania mundialu. Kicker wskazuje, że na zwycięstwo Hiszpanii z Anglią najbardziej zapracowali Oyarzabal, który jako joker zdobył w końcówce gola na 2-1, i Dani Olmo, który wybijając piłkę z linii bramkowej wybił Brytyjczykom myśli o triumfie. Bild pokazuje zdjęcia, na których zespół świętuje nie tylko z pucharem, ale też w towarzystwie króla Filipa i księżniczki Zofii. Süddeutsche Zeitung obwieszcza natomiast kolejne złote pokolenie Hiszpanów, wskazując m.in. Jamala, który w sobotę skończył 17 lat, i Williamsa, który dzień wcześniej obchodził 22 urodziny. Nie tylko przed nimi, dużo tytułów do zdobycia. Z Berlina Adam Kurczewski, Polskie Radio.
Wiadomości przedstawiła Anna Kowalik-Brankati. Oto dalsza część. Węgierski premier wydał do przywódców wszystkich państw Unii Europejskiej swój plan zaproponowania pokoju na Ukrainie. W wywiadzie dla prorządowego dziennika ujawnił to jego główny dyrektor polityczny. Mający największy wpływ na międzynarodowe posunięcia węgierskiego premiera, Balázs Orbán, udzielił obszernego wywiadu dla gazety Magyar Nemzet. Pytany o efekt tak zwanej misji pokojowej swego szefa, powiedział, że Viktor Orban wysłał do premierów wszystkich państw unijnych list, w którym zawarł konkretne propozycje. Nie zdradził jednak szczegółów, ale powiedział, że premier zawarł w nich realistyczną ocenę sytuacji, realistyczne cele i konkretny harmonogram działań. Węgrzy uważają, że poza Rosją i Ukrainą w negocjacjach powinny wziąć udział tak zwane wielkie mocarstwa oraz mocarstwa średnie, czyli Stany Zjednoczone, Chiny i Turcja. Dziennikarz gazety pytał również doradcę węgierskiego premiera, jaką rolę ma w tym procesie odegrać jego kraj. Według Orbana Węgry są państwem, które ciągle może rozmawiać z każdą ze stron, więc chętnie podejmą się roli kanału informacyjnego. Informacje o napastniku, który postrzelił Donalda Trumpa. W samochodzie niedoszłego zabójcy Donalda Trumpa znaleziono bombę, podał w niedzielę Wall Street Journal, powołując się na źródła zaznajomione ze śledztwem. Jak podaje gazeta, władze znalazły bombę w samochodzie, którym poruszał się Thomas Matthew Crooks, zidentyfikowany przez FBI jako sprawca zamachu na Trumpa. Auto było zaparkowane nieopodal miejsca wiecu Trumpa w Butler. Jeszcze w sobotę w nocy policja sprawdzała też podejrzane pakunki znajdujące się w pobliżu miejsca, z którego strzelał Crooks. Wciąż stosunkowo niewiele wiadomo na temat 20-letniego sprawcy. Crooks zarejestrował się w spisie wyborców w Pensylwanii jako republikanin i tegoroczne wybory prezydenckie byłyby pierwszymi, w których miał wziąć udział. W wieku 17 lat, niedługo po szturmie zwolenników Trumpa na Capitol, wpłacił $15 lewicowej grupie mobilizującej wyborców do udziału w głosowaniu. Ojciec zabójcy powiedział CNN, że wciąż, cytuję, próbuje zrozumieć, co się dzieje, i zapowiedział, że wypowie się dopiero po rozmowie z policją. 20-latek pochodzący z przedmieści Pittsburgha, około 70 km od miejsca wiecu, po ukończeniu szkoły średniej pracował w kuchni. Źródła policyjne podały, że Crooks strzelił z karabinku półautomatycznego AR-15, częstego narzędzia zbrodni sprawców masakr w Stanach Zjednoczonych. Agencja Associated Press przekazała, że ojciec sprawcy kupił broń ponad 6 miesięcy temu. W sobotę Crooks miał na sobie koszulkę z logo Demolition Ranch, popularnego kanału na YouTubie poświęconego broni palnej i materiałom wybuchowych. Halina Frączkowiak. Oto dalsza część informacji. Koszulki ze zdjęciami postrzelonego Donalda Trumpa pojawiły się w sprzedaży zaledwie po kilku godzinach od zdarzenia. Często pojawia się też napis kuloodporny. Legendy nigdy nie umierają. Walcz o Amerykę. Ich ceny wahają się od 8 do 40 dolarów. Obraz byłego prezydenta z zakrwawioną twarzą zyskał na popularności do tego stopnia, że stał się motywem na różnego rodzaju produktach, takich jak koszulki, kubki, naklejki, a nawet ubrania dla psów. Te nietypowe przedmioty zaczęły się pojawiać w sklepach internetowych nie tylko w Stanach, ale także w Chinach i w Europie zaledwie kilka godzin po incydencie, który doprowadził do powstania tego zdjęcia. Najczęściej spotykanym obrazem jest zdjęcie wykonane przez fotografa Associated Press Iwana Vuciego. Na zdjęciu widzimy rannego Trumpa z zaciśniętą pięścią, opuszczającego scenę otoczony agentami Secret Service, a na ich tle powiewa amerykańska flaga. Hongkoński dziennik South China Morning Post poinformował, że koszulki z wizerunkiem Trumpa pojawiły się w sprzedaży w chińskich sklepach internetowych już 2 godziny po ataku. Sprzedawca powiedział: umieściliśmy koszulki w sklepie internetowym, kiedy tylko zaczęliśmy otrzymywać wiadomości o strzelaninie. Choć nie zdążyliśmy jeszcze ich wyprodukować w ciągu 3 godzin, odnotowaliśmy już ponad 2000 zamówień z Chin i ze Stanów Zjednoczonych. Dodał również, że produkcja koszulek z wizerunkiem Trumpa w chińskiej fabryce zajmuje około 30 minut. Chińskie firmy już przygotowują się do listopadowych wyborów prezydenckich w Stanach, produkując gadżety promujące obu kandydatów, Trumpa i Joe Bidena. Sprzedający stwierdza, że najwięcej produktów związanych z Trumpem, gdyż jego zdaniem ma on większe szanse na wygranie wyborów i cieszy się popularnością wśród chińskich internautów. Koszulki z wizerunkiem byłego prezydenta znalazły się również w ofercie amerykańskich sklepów. Na nich znajduje się zdjęcie Trumpa wykonane podczas zamachu oraz napis taki jak: nie można zabić, jeśli zmierzasz podejść do króla, lepiej nie pudłuj. Strzelanie do mnie czyni mnie jeszcze mocniejszym. Draśnięty, niewzruszony i tak dalej. Znani w Stanach twórcy komediowi Hode Twin opublikowali na platformie X zdjęcie koszulki z portretem zakrwawionej twarzy byłego prezydenta i napis walcz, walcz, walcz. Zapowiedzieli, że 100% zysków ze sprzedaży tej koszulki pozostanie przeznaczone na kampanię Donalda Trumpa.
Don't let the summer doldrums get you down. Come to the Ukrainian Folk Festival starting at 12 o'clock noon Sunday, August 25th in Horsham, where the stage is hot and the company is cool. There's something for everyone. Plenty of delicious Ukrainian food like pierogies and kielbasa sausage, plus ice-cold beverages for everyone's taste. Start on your Christmas list in our vendor's grove, featuring exquisite Ukrainian embroidery, Easter eggs, wood-carved items, and other arts and crafts. Our outdoor stage features exciting high-energy Ukrainian dance companies, live music and song, and fun for all ages. Stomp your feet and clap your hands during the outdoor concert show, and then enjoy live music by the Vox Ethnica Orchestra into the evening. Come out and join the fun August 25th at Trezub Ukrainian Sports Center, Lower State and County Line Roads in Horsham. Visit their website at trezub.org
That's tryzub.org for all the details.
To było zaproszenie od naszych sąsiadów Ukraińców na ich festyn. A teraz ogłoszenia naszej amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. W dniu 7 lipca odbyła się pielgrzymka rodziny Radia Maryja i Telewizji Trwam, której przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Szlachetka z diecezji gdańskiej oraz ojcowie redemptoryści, także ojciec Tadeusz Rydzyk był obecny, cała rodzina Radia Maryja. Dziękuję wszystkim pielgrzymom za wspaniałą modlitwę i zapraszamy do naszego sanktuarium. Także w najbliższym czasie 13 lipca, tak jak każdego 13 miesiąca, to Dzień Fatimski, msza święta i procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. Także zapraszamy w pierwsze soboty miesiąca na nabożeństwo, odpowiadając na zaproszenie Matki Bożej z Fatimy. Także wieczorem 7 wieczorem msza święta, różaniec, adoracja. Drugą sobotę miesiąca, 13, zapraszamy także na comiesięczne spotkanie wspólnoty Pocieszenie Wdów i Wdowców, msza święta w kaplicy świętej Anny o godzinie 12, także od godziny od 18 do 26 w naszym sanktuarium odbywa się nowenna przestaństwo świętej Anny. Każdego dnia modlimy się przy świętej o godzinie 11.30, w niedzielę 12.30. Już zapraszamy także na wspaniałą pielgrzymkę kierowców, poświęcenie pojazdów, motocyklistów, rowerzystów oraz innych, którzy są kierowcami. To Dzień Świętego Krzysztofa, jak w przededniu 21 lipca. Przybędzie pielgrzymka z New Jersey rowerowa, pielgrzymka międzystanowa, także z Bostonu, oraz to są rowerzyści oraz pielgrzymi motocykliści z Chicago oraz tutaj ze wschodniego wybrzeża. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tych naszych wydarzeniach w naszym sanktuarium. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, obdarza łaskami i błogosławieństwem. Także dziękujemy za obecność zuchów, harcerzy na koloniach, już 56 koloniach w amerykańskiej Częstochowie. Szczęść Boże, program przygotował ojciec Bartłomiej, który z serca błogosławi na czas wakacji wszystkim pielgrzymom i przybywającym do naszego sanktuarium oraz radiosłuchaczom. I dziękuję wszystkim radiostacjom za wspólne nasze przebywanie co tydzień na antenie Głosu z amerykańskiej Częstochowy. Bóg zapłać, szczęść Boże, pamiętamy w modlitwie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Bądź bez róż szczęśliwy ze mną. jeśli ktoś się kocha w tobie. A gdy lato pachnie różą i gdy ludzie w różach wróżą, to ja proszę cię o jedno, bądź bez róż szczęśliwy ze mną.
Alfabet uczuć i litera.
I jak idealizm. Cecha obecnie niezbyt modna, kojarząca się z naiwnością, a idealista w powszechnym wyobrażeniu to taki niepraktyczny marzyciel, który co i rusz nabija sobie guza o twardą rzeczywistość. Henry Louis Mencken, amerykański dziennikarz i satyryk, wyraźnie puszcza do nas oko. Idealista to człowiek, który zauważywszy, że róża pachnie ładniej od kapusty, wnioskuje stąd, że będzie z niej także lepsza zupa. Na jednym z portali informacyjnych czytam: idealizm to naiwna wiara, że wszystko dzieje się lub powinno się dziać tak, jak to sobie teoretycznie założymy. Idealista wierzy, że wszyscy ludzie są dobrzy, zachowują się przyzwoicie i nigdy nikomu nie czynią krzywdy bez powodu. Ale idealizm to także wiara w nadrzędność norm moralnych i prawnych nad realiami dnia codziennego. W tym sensie idealizm jest pokrewny romantyzmowi, a idealista to człowiek kierujący się owymi zasadami, nawet ze szkodą dla własnych interesów. Ale czy taki idealizm to rodzaj bezradności? Nie sądzę. Przecież każdemu, kto chciał zmienić i ulepszyć świat, choćby innym wydawało się to utopią, musiał być idealistą, a gdyby nie owi marzyciele, ziemia wciąż byłaby płaska. Także idealizm jako pojęcie filozoficzne, za Platonem, zakłada wyższość idei i wtórność świata materialnego wobec niej. Wszystkie nasze poczynania, a także twory materialne, najpierw przecież pojawiają się jako koncepcja, idea. Może więc warto powtórzyć pytanie, które postawił Stanisław Jerzy Lec. Gdy mit zmienia się w rzeczywistość, czyje to zwycięstwo? Materialistów czy idealistów?
A teraz druga część rozdziału 38 powieści Miłość i wojna. Czyta Filip Kosior.
Kilka dni później Constance i Brown wyjechali z Waszyngtonu. Brown wybrał troje dzieci, które miały im towarzyszyć. Olindra, krępego 11-latka o czupurnym usposobieniu. Margaret, nieśmiałą, czarną jak węgiel dziewczynkę oraz Rosalie, ślicznotkę, której wesołość wynagradzała milczenie pozostałych. Jak wkrótce się okazało, obawa, z której Constance zwierzyła się mężowi, nie była bezpodstawna. Konduktor na stacji w Waszyngtonie upierał się, by Brown i dzieci wsiadły do wagonu drugiej klasy, przeznaczonego dla kolorowych. Oczy Browna wyrażały przepełniający go gniew. Postanowił jednak nie wszczynać awantury. Prowadząc dzieci, zawołał jeszcze: spotkamy się później, pani Hazard. Kiedy wyszli z wagonu, konduktor zapytał: czy ten czarny jest pani służącym?
Ten człowiek to mój przyjaciel.
Konduktor pokręcił głową i poszedł w swoją stronę. Po przesiadce w Baltimore kontynuowali podróż do Filadelfii, podziwiając złocisty jesienny krajobraz. Pasażerowie siedzący obok Constance przeglądali gazety i prześcigali się w pochwałach pod adresem jankeskich żołnierzy. Okazało się, że w miejscowości Cheat Mountain, w górzystej zachodniej części Virginii, nieprzyjaciel dowodzony przez generała, który był niegdyś uważany za najlepszego wojaka Ameryki, dostał prawdziwe cięgi. Słyszałem, że w Richmond nazywają go umykającym Lee. Pewna gwiazda rebeliancka spada wyjątkowo szybko. Lehigh Valley, tonąca w czerwieniach i żółciach jesieni, wydała się znużonym podróżnym oazą błogiego spokoju. Dzieci stojąc już na peronie chłonęły wzrokiem widoczne nieco dalej domy, które tworzyły jakby tarasy, sylwetkę pełnej hałasu i dymu stalowni, a nade wszystko podziwiały scenerię gór i wieczornego nieba.
Jezu! Pięknęła z zachwytu mała Rosalie.
Wysłany przez Constance telegram dotarł na czas i przed stacją czekał powóz. Uwagi Constance nie uszła zmiana wyrazu twarzy Stan Greta, kiedy zorientował się, że jego pasażerami będą również Brown i dzieci. Powóz posuwał się z turkotem po dosyć stromej uliczce pod górę. Dziewczynki piszczały i tuliły się do Browna. Wiatr rozwiewał im włosy i ubrania. Piękny Herbert pomachał do nich przed sklepem, ale twarze wielu innych mieszkańców miasta, a zwłaszcza zwolnionego z pracy w hucie Luta Fessendena, wyrażały wrogość. Rezydencja na szczycie wzniesienia skąpana była w blasku zachodzącego słońca. Na tarasie stała Brett, a obok niej kobieta, której Constance w pierwszej chwili nie poznała. Dopiero gdy powóz zajechał przed dom i stanął, Constance zeskoczyła na ziemię i wbiegła po schodach na górę. — Virgilia, jak ty ślicznie wyglądasz, nie mogę wprost uwierzyć własnym oczom. — To zasługa mojej bratowej — odparła Virgilia, wskazując ruchem głowy Brett. Powiedziała to tonem niedbałym, jakby uważała tę zmianę za mało istotną, lecz ożywiona twarz zdradzała jej prawdziwe uczucia. Constance nie posiadała się z zachwytu. Jedwabna suknia Virgili w kolorze rdzy, oprzyta koronkami, podkreślała korzystnie figurę, która teraz, po utracie paru kilogramów, nabrała kształtów. Spięte z tyłu głowy włosy były czyste jak nigdy przedtem, policzki pomalowane, ale róż i puder nałożono delikatnie i ze znawstwem, maskując nawet ślady po ospie. Virgilia nigdy nie zaliczała się do kobiet pięknych, ale teraz można ją było uznać za całkiem niebrzydką. Zaniedbuję swoje obowiązki, zreflektowała się Constance. Dokonała prezentacji, a potem w paru słowach wyjaśniła, w jakim celu przywiozła Skipia i dzieci. Brett zachowywała się wobec Browna uprzejmie, ale chłodno, a on natychmiast zwrócił uwagę na jej południowy akcent. Virgilia natomiast wodziła za nim rozmarzonym wzrokiem, co Constance dostrzegła od razu. Zauważyła też, że zajął się czym prędzej dziećmi. Ukląkł przy nich i poprawiał im włosy. Po raz pierwszy widziała Browna zakłopotanego. Przypomniała sobie skłonność Virgilii do czarnoskórych mężczyzn i uświadomiła sobie, że szwagierka, choć wygląda inaczej, w pewnym sensie pozostała taka jak dawniej. Goście weszli do domu, zjedli kolację i udali się na spoczynek. Następnego ranka, gdy Virgilia zajmowała się dziećmi i bezskutecznie usiłowała nawiązać rozmowę z Lindrem, Constance i Brown pojechali na teren huty, do szopy, która niegdyś była bezpiecznym schronieniem dla niewolników przedostających się do Kanady. Brown obejrzał dokładnie wnętrze szopy.
Wymaga trochę pracy, ale będzie wspaniała.
Orzekł, kiedy z niej wyszedł. Omawiali szczegóły, jadąc w kierunku bramy. Robotnicy z respektem ustępowali im drogi, ale większość okazywała dezaprobatę na widok murzyna jadącego powozem z żoną ich chlebodawcy. W południe przeprowadzili rozmowę z Waterspoonem i ten wyznaczył ludzi mających zburzyć jedną ścianę szopy i otynkować na biało trzy pozostałe. Nieco później Constance i Brown pojechali na teren stalowni jeszcze raz, żeby przekonać się, jak postępują prace. Abraham Foots, szef tynkarzy, mężczyzna w średnim wieku, pracował w hucie już od 15 lat. Zazwyczaj uprzejmy, tym razem zaledwie skinął Constance głową i nawet się z nią nie przywitał. Tego samego wieczoru, kiedy jedli kolację, ktoś cisnął w okno od frontu kamieniem. Linder wyskoczył na zewnątrz, czujny jak kot, który w ciemności dotyka czegoś wąsami i próbował dojrzeć sprawcę. Virgilia uniosła się gniewem. Ku zdumieniu Constance właśnie Brown zaczął nawoływać do zachowania spokoju.
Kiedy mężczyzna jak ja wchodzi do domu takiego jak ten i to frontowymi drzwiami, można się spodziewać, że zdarzy się to, co się stało.
Święta racja, panie Brown, przyznała Brett. Jej ton nie był nieuprzejmy. Spotkał się jednak z gniewnym spojrzeniem gościa. Constance poczuła nagle znużenie. Uświadomiła sobie, że nie doceniła powagi problemu. Nie można było oczekiwać, że Brown polubi południowców i podobną naiwnością byłaby nadzieja, że ktoś wychowany w Karolinie Południowej zaakceptuje towarzystwo czarnego przy stole. Następnego dnia pojechała rano sama na miejsce prac. Zjawiła się przy szopie jednocześnie z Footsem i czwórką jego pomocników.
Foots i jeden z tynkarzy z trudem powstrzymali się od uśmiechu na widok dużych liter, które ktoś wypisał czarną farbą na bocznej ścianie szopy. Jesteśmy za wojną, ale nie za czarnuchami.
Przygnębiona i zirytowana Constance podciągnęła spódnicę i podbiegła do szopy. Przesunęła kciukiem po ostatniej literze, jakby chciała ją zetrzeć, ale palec pozostał suchy.
Panie Foots, niech pan zamaluje te plugawe słowa, by nie były widoczne. Jeśli napis pojawi się znowu, zamaluje go pan ponownie i tak w kółko, dopóki te złośliwości nie ustaną.
Pobladły mężczyzna nerwowym gestem skubał dolną wargę.
Ludzie gadają teraz dużo o tym miejscu, pani Hazard. Powiadają, że będzie tu coś jakby dom dla murzyńskich bachorów. Wcale im się to nie podoba.
Ich zdanie nie jest dla mnie istotne. Ten teren należy do mojego męża i będę tu robiła to, co uważam za właściwe.
Ośmielony spojrzeniami pozostałych Foots wysunął wojowniczy podbródek.
Ale może, panie mąż, nie, mój mąż zna moje zamiary i aprobuje je. Jeśli chce pan pracować nadal w stalowni Hazarda, niech pan weźmie się do roboty.
Niezdecydowanie zaczął rysować coś nogą na piachu. Jego pomocnik okazał się odważniejszy.
Myśmy tu nie przywykli, żeby rozkazywała nam kobieta, nawet jeśli to żona szefa.
Doskonale.
Constance czuła, że ogarnia ją zwątpienie. Postanowiła jednak tego nie okazywać. Jestem pewna, że znajdzie pan bez trudu fabrykę, w której to nie będzie konieczne. Proszę odebrać swoją zapłatę od pana Waterspoona.
Zaskoczony robotnik uniósł rękę.
Chwileczkę, pan tu już nie pracuje. Wskazała na jego dłoń poplamioną między kciukiem a palcem wskazującym.
Jak widzę, używał pan dziś w nocy czarnej farby. Wykazał się pan niewątpliwą odwagą, prezentując swoje poglądy pod osłoną ciemności. Jej głos załamał się, kiedy zbliżyła się do mężczyzny. Niech pan odbierze zapłatę i się stąd wynosi. Gdy pomocnik Futsa oddalał się szybkim krokiem, Constance poczuła, że jej gniew ustępuje miejsca lękowi. Czy nie nadużyła zaufania, którym obdarzył ją George? Czy nie przekroczyła swych uprawnień? Trudno. Było już za późno, by łamać sobie nad tym głowę. Żałuję, że doszło do tego incydentu, panie Futsa, ale moja decyzja jest nieodwołalna. Zamaluje pan tę ścianę, czy odchodzi z pracy? Ujrzała nadchodzących cieśli. Im również będzie musiała zadać to samo pytanie.
Zamaluję, mruknął Futs. Ale robić to wszystko dla garstki czarnuchów, to nie w porządku.
Wracając do domu, Constance usiłowała otrząsnąć się z gniewu. A więc północ nie jest wcale źródłem moralności, wbrew głoszonym od ponad 3 dziesięcioleci poglądom abolicjonistów, które doprowadzały południowców do wściekłości. Futs bez wątpienia święcie wierzył, że Murzyn jest kimś gorszym od białego człowieka. George twierdził, że Lincoln wygłasza podobne sądy. Teraz rozumiała, że Futs jest produktem swojej epoki. Po prostu podziela opinię większości. Ale czy mogła usprawiedliwić taką postawę i przyłączyć się do większości lub też pozwolić się zastraszyć? Do diabła. Jest przecież żoną George'a Hazarda i córką Patricka Flynna. To ohydne, zawołała Virgilia, kiedy Constance opowiedziała jej o napisie na szopie. Gdyby w Waszyngtonie zasiadali właściwi przywódcy, wszystko wyglądałoby inaczej. Ale wierzę, że niebawem nastąpią zmiany. A to dlaczego? Zapytała Brett przez stół zastawiony 6 półmiskami. Na jednym leżała imponująca pieczeń z jagnięciny. Rosalie, Margaret i Linder nie jedli, lecz pożerali posiłek. Nawet Brown sprawiał wrażenie, jakby nie widział jedzenia od wieków. Prezydent to mięczak. Virgilia powiedziała to tym tonem, jaki w przeszłości wywołał już tyle kłopotów. Zobaczcie tylko, jak zareagował na decyzję Fremonta o wyzwoleniu Murzynów w Missouri. Po prostu przypochlebia się posiadaczom niewolników z Kentucky i innych stanów pogranicza. Słyszałam, że postępuje tak ze względów wojskowych, wtrąciła Constance. Virgilia nie zwracała uwagi na jej słowa. Ale wygląda na to, że Tad Stevens i paru innych zamierzają utrzeć mu nosa. Kiedy republikanie osiągną przewagę, Lincoln dostanie to, na co zasłużył. Tak samo rebelianci. Przepraszam, odezwała się Brett. Wstała i wyszła z pokoju. Po posiłku Constance zebrała całą energię, by porozmawiać z Virgilią na osobności. Chciałabym, żebyś nie odzywała się w taki sposób przy Brett. Sama powiedziałaś, że zrobiła wszystko, by ci pomóc, że to jej zawdzięczasz swoją przemianę, więc owszem, pomogła mi, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą o... Virgilia urwała i nabrała powietrza. Dopiero teraz zdała sobie sprawę z oburzenia bratowej. Przemiana, która się w niej dokonała, pozwoliła patrzeć inaczej na wiele spraw. Czasem należało zachowywać się taktownie. Westchnęła. Masz całkowitą rację. Wprawdzie nie potrafię wyrzec się własnych przekonań, nikt tego od ciebie nie żąda. Ale przyznaję, że Brett zasługuje na pewne względy. Nie mówiąc już o zwykłej grzeczności. Oczywiście. Jest teraz członkiem naszej rodziny i jak zauważyłaś, była dla mnie miła. Postaram się zmienić. Mimo to w obecnej sytuacji nie da się uniknąć dyskusji. Skoro sama stworzyłaś sytuację, o której mówisz, to teraz o niej porozmawiamy. Powiedziała cicho Constance. Jej szwagierka skinęła głową. Wiem, że mój wspaniały pobyt w tym domu dobiega końca. Boję się wyjechać, boję się wracać do normalnego życia. Co mam robić? W jaki sposób zdobyć środki na utrzymanie? Nie mam w tej dziedzinie żadnego doświadczenia. Nie jestem praktyczna. Wolnym krokiem podeszła do okna. Deszcz początkowo lekki przeradzał się w ulewę. Krople wody spływały po szybach, rysując na jej twarzy wzory podobne do śladów po ospie. To właśnie są pytania, których dawniej nie musiałam zadawać. Dodała Virgilia cichym, smutnym głosem. A to naprawdę okropne oczekiwać odpowiedzi, które nigdy nie padają. Wpatrywała się w strugi deszczu. A więc nie czekaj, lecz szukaj, pomyślała Constance. Nie czuła już urazy do siostry George'a. Było jej raczej żal szwagierki. Virgilia wydawała się jej kobietą odmienioną, ale czy te zmiany dokonały się również głębiej, nie tylko w sposobie ubierania? Constance zaczęła w to wątpić. Ta krótka rozmowa pomogła jej uświadomić sobie dwie sprawy. Po pierwsze, Virgilia musi opuścić Belvedere, zanim George odkryje jej obecność lub też zanim powie mu o tym rozgniewana na szwagierkę Brett. Po drugie, Virgilia nie była w stanie odnaleźć swojej drogi sama. Tak więc część tego ciężaru spadała na Constance.
I jeszcze jedna informacja. Fake news w twicie. Dziennikarz pomylony ze sprawcą zamachu na Trumpa. Obudziłem się o 2 w nocy i coś już eksplodowało. Tak mówił mediom we Włoszech. Sportowy dziennikarz z Rzymu przez kilka godzin w wielu krajach świata został pokazany jako sprawca nieudanego zamachu na Donalda Trumpa. Mężczyzna zapowiada pozew wobec autorowi tweeta. Włoskie media komentują, że niewiele trzeba, aby w mediach społecznościowych opublikować fake news, które potem może wszędzie krążyć. Mario Volli prowadzi blog poświęcony klubowi piłkarskiemu Roma. Po sobotnim zamachu na Trumpa, do którego doszło na wiecu wyborczym w Pensylwanii, nie był świadomy, że media w wielu krajach przez wiele godzin opublikowały jego zdjęcie jako domniemanego sprawcy ataku. Błąd wyniknął z tego, że policja w amerykańskiej miejscowości Butler, gdzie odbył się wiec, poinformowała o aresztowaniu Marka Violesta, ekstremisty podejrzanego o dokonanie ataku. Po policyjnym komunikacie jeden z użytkowników platformy X opublikował zdjęcie Rzymianina Volli. Tweet trafił na popularne w Stanach portale, a potem fake news poszedł w świat nie tylko w mediach społecznościowych, ale także oficjalnych, m.in. na łamach hiszpańskiego dziennika El País. Marco Volli zapowiedział złożenie zawiadomienia przeciwko ukrywającemu się pod pseudonimem autorowi tweeta, który wskazał go jako sprawcę ataku i zamieścił jego zdjęcie. Pracuję od 2006 roku i wiem, że trzeba sprawdzić wszystkie źródła, zanim umieści się zdjęcie rzekomego potwora na pierwszej stronie, oświadczył dziennikarz cytowany przez ANSE. Włoska agencja ANSA podała, że przykład ten pokazuje, jaką katastrofę może wywołać publikowanie bez żadnej kontroli niezweryfikowanej informacji. Volli przypuszcza, że został zaatakowany przez osobę, które już wcześniej wyrządzały mu przykrość. Wskazał na konto Monsulinho i społeczność Calcio na Twitterze. Chodzi o grupę osób rozmawiających tylko o piłce nożnej. Kilka lat temu, gdy krytykował prezesa Romy, nie zgadzające się z nim osoby przeszły nawet w pobliżu jego domu. Prokuratura wtedy nic nie zrobiła, powiedział.
Ładunek sobie mam, jak ty. Energia bije z nas, wyważa wszystkie drzwi. Ładunek sobie mam, jak ty. Jak ty. Zamaskowany zdań, niczego więcej nie dowiem się. A jakiś dziwny wyważa wszystkie drzwi, ładunek sobie mam, jak ty. Energia bije z nas, wyważa wszystkie drzwi, ładunek sobie mam.
energia bije z nas, wyważa wszystkie drzwi, ładunek w sobie mam. Jak ty, energia bije z nas, wyważa wszystkie drzwi, ładunek w sobie mam. Jak ty, energia bije z nas, wyważa wszystkie drzwi, ładunek w sobie mam. Jak ty, energia bije z nas, wyważa wszystkie drzwi, ładunek w sobie mam.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Barbara Innicka. Życzę przyjemnego popołudnia i do usłyszenia jutro o zwykłej porze, więc godzinie 11.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.